zbliżającym się też jubileuszem o tym przypomnieć, powiedzieć, zaznaczyć, że w Polsce taki pomnik mamy. Także jak to było zapowiadane, jak to było też pisane na zaproszeniach, na plakatach, na informacjach, temat zawsze. Znaczy zawsze mamy jakiś temat na te popołudnie, jakiś temat biblijny, kogoś zapraszamy z wykładem. Tym razem temat jest w dwóch słowach: Kościół w drodze. A co za tym tematem się kryje, to już będę chciał poprosić księdza biskupa, żeby go nam przedstawił, a my tutaj zamieniamy się w słuch. Zapraszam tutaj, myślę, z mównicy będzie to najwygodniej dla wszystkich.
Jak zobaczyłem tutaj księdza biskupa w pierwszym rzędzie siedzącym, to ja nie wiem, czy ksiądz biskup wie, ale to miejsce, chociaż to chyba trochę bliżej było wtedy, to miejsce zwykle zajmował księdza biskupa ojciec. Ja już to tutaj kiedyś mówiłem na jakimś kazaniu, że jako student pierwszego, drugiego roku miałem czasami zastępstwa w Cieszynie, w parafii Cieszyn, bo jak tutaj chodziłem, to była parafia Cieszyn jeszcze wtedy. I gdy miałem nabożeństwo jako młody student, to właśnie tak jakoś wydawało mi się, że albo mównica była bliżej, albo krzesła były bliżej. W każdym bądź razie tak od razu tutaj miałem księdza doktora Jagódzkiego. Księdza doktora Jagódzkiego, tam gdzieś siedział ksiądz Sławiczka i młody student, prawda, tutaj usiłował prowadzić nabożeństwo. Kościół w drodze. Myślę, że jest to, tak mi się wydaje, taki dosyć frapujący temat, bo jeżeli jesteśmy w drodze, a muszę powiedzieć, że teraz dosyć dużo podróżuję, to zwykle siadam w samochód, albo mam mapę, albo przewodnika, włączam urządzenie zwane GPS-em, ale wklepuję dokładny adres, dokąd chcę pojechać, lub też znam drogę, dokąd chcę pojechać i rozpoczynam podróż w konkretnym kierunku, do konkretnego celu. Natomiast czasami jest tak, że różne te urządzenia pytają o różne drogi. Na przykład są trzy możliwości do wyboru. No i wtedy wybiera się jakąś możliwość i poruszamy się do przodu. Gdy mówimy o Kościele, Kościół w drodze, czyli coś się zmienia, to powinniśmy zadać pytanie, dokąd zmierzamy? Czy może, jeżeli mówimy o Kościele, jest to tak, że po prostu się ruszamy tylko? Na zasadzie, dokąd nas zaniesie droga? Czasami z moją żoną, jak jesteśmy w jakimś terenie, którego nie znamy, robimy sobie taką wycieczkę. Na zasadzie jedziemy, jest skrzyżowanie i pytamy w lewo, w prawo, prosto. No to jedziemy w prawo, tak, nie wiedząc dokąd. Potem dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania, w lewo, prawo, prosto, a w lewo. No i tak sobie jeździmy, poznając świat. Aż potem w pewnym momencie stwierdzamy, teraz by należało określić punkt, w którym jesteśmy i punkt docelowy. Albo też temat jest źle sformułowany. Może trzeba powiedzieć, że Kościół nie powinien się zmieniać. Powinien ciągle zostać taki, jaki był. No tylko mamy pewien problem, dlatego że historia nas trochę uczy, że ten Kościół, w którym jesteśmy, ale nie tylko Kościół ewangelicko-ozburski w Polsce, tylko w ogóle, mówiąc o Kościele, cały czas ewoluuje. No i chciałem Państwu trochę przypomnieć rzeczy, które dobrze znacie, patrząc na Was tutaj nic odkrywczego nie powiem. Gdy patrzymy najpierw na Pana Jezusa, to widzimy sposób nauczania polegający na tym, że chodzi 12 uczniów, czasami większa grupa, 72, jakaś grupa, która na stałe przebywała w obecności Pana Jezusa. W końcu potem wybierano przecież kolejnego apostoła, więc wybierano spośród tych, którzy byli prawie cały czas z Panem Jezusem. No i oni wędrowali. Pan Jezus nauczał, karmił głodnych, leczył chorych, wskrzeszał zmartwych. Ale czy tak wyglądał pierwszy zbór? Pierwszy zbór, znamy tutaj opis Dziejów Apostolskich. Myślę, że nie będziemy wszystko czytali, ale ja przeczytam tutaj ten opis. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, a dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I sprzedawali posiadłości, imienie i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Czy to jest wzór Kościoła, do którego powinniśmy zmierzać? Ja wiem, że są tacy, którzy właśnie mówią, że to jest wzór, do którego powinniśmy dążyć. Czy na pewno? No bo zobaczmy. Chodzili do świątyni. Ale jakiej? Chodzili do świątyni w Jerozolimie, bo to jest zbór w Jerozolimie, żydowskiej. Wszyscy byli Żydami. Oni tak naprawdę wtedy mówili tylko o tym, że Jezus był prawdziwym Mesjaszem. Więcej, próbowali stworzyć pewną komunę. Sprzedawali majątek, który posiadali. Oczywiście wszyscy wiemy, że wynikało to z tego przeświadczenia, że Pan Jezus za niedługo powróci, więc właściwie ten majątek nie był im potrzebny. Wydawało im się, że wystarczy do tego czasu, kiedy Pan Jezus przyjdzie, ale potem wiemy, że tak naprawdę zbankrutowali. To był zbór, na który całe pozostałe kolejne zbory, które powstały, później się składali, jak jeszcze nadszedł głód w Jerozolimie, po to, żeby ich utrzymać przy życiu. Ale widzimy też, że w pewien moment interweniuje sam Bóg. Prześladowania. Czy prześladowania w tym wypadku były czymś dobrym, czy były czymś złym? Siostra przełożona tutaj. No na pewno nie były dobre, to znaczy, bo to kosztowało życie chociażby Szczepana. Natomiast z drugiej strony Pan Bóg używa tego narzędzia, takiego bolesnego, do tego, że ci ludzie zaczynają zostawiać to, co wydawało im się takie dobre i ciepłe. Najpierw udają się do Samarii, tak? To znaczy w Samarii pojawia się Filip, który zaczyna głosić Ewangelię. Potem tam przyjeżdżają Piotr i Jan, dokonują chrztów, udzielają Ducha Świętego. To jest 8 rozdział Dziejów Apostolskich. Czyli rozszerzają to miejsce, gdzie głoszą Ewangelię. No ale mieszkańcy Samarii to byli, można powiedzieć, tak, no, nie byli to tak czyści Żydzi, czystej krwi, ale wierzyli bardzo podobnie. Ale potem następuje kolejny krok rozwoju Kościoła. dla mnie bardzo ulubiona historia. Oto Piotr opuścił Jerozolimę, wypoczywa na tarasie, słońce świeci, prawie tak jak w Polsce, te temperatury, takie jak je ostatnio mieliśmy, tak dobrze mu na tym dachu i nagle ma to widzenie, o którym wszyscy wiemy, tak? No i taki oburzony, co ja miałbym coś nieczystego spożywać? Pamiętacie tę wizję, czy mam to czytać, przypominać? Mam nadzieję, że pamiętacie. W tym samym czasie w domu Korneliusza, ale nie tego Korneliusza, którego wszyscy znamy, poganie się modlą. I nagle Pan Bóg wskazuje, że mają posłać konkretnie pod ten adres. Tam będzie taki człowiek i mają go sprowadzić, bo on ma im coś do powiedzenia. Potem jest świetna historia opisana, kiedy Piotr przychodzi do Korneliusza i mówi, ale o co chodzi? Korneliusz mówi, ale to ty nam masz coś powiedzieć. Piotr nie ma nic więcej do powiedzenia, jak tylko o Jezusie. Zaczyna mówić o Jezusie i co się dzieje? Wstępuje Duch Święty. Piotr się potem, jak czytamy Dzieje Apostolskie, gęsto tłumaczył przed pozostałymi apostołami, że udzielił sztu poganom. Bo Kościół nagle ma problem, bo Kościół zwykle ma problemy. Tamten Kościół miał problem taki, że nagle nie Żydzi uwierzyli w Jezusa. I to było bardzo niekanoniczne. To było nawet bardzo niebiblijne. Bo póki Żydzi uwierzyli w Jezusa jako Mesjasza, to wszystko było spójne. Religia żydowska, Mesjasz, który miał przyjść, no tylko ta różnica. Jest Mesjaszem, czy nie jest Mesjaszem? No ale teraz pojawiają się poganie, którzy mają zupełnie inną kulturę, zupełnie inne wierzenia. I co z nimi zrobić? Mieli bardzo poważny problem. Poważniejszy niż nam się wydaje, dlatego że chociażby gdybyśmy zaczęli czytać list do Galacjan, to wcale nie byli tacy jednomyślni chrześcijanie, judeo-chrześcijanie. Apostoł Paweł chodził, nauczał, tworzył zbory, a za nim pędzili Żydzi, którzy byli chrześcijanami, przychodzili do tych nawróconych pogan i mówili fantastycznie, ale kto to Paweł? Nie, on nawet nie był wśród dwunastu. My znamy apostołów, tych, którzy chodzili z Panem Jezusem i wiemy dobrze, że wy musicie się dać obrzezać, musicie stać się Żydami, żeby być prawdziwie wierzącymi. I potem Paweł pisze list, gdzie, prawda, jeżeli ktoś tutaj Ewangelię zmienia, chociażby to był nawet anioł z nieba, niech będzie przeklęty i tak dalej, i tak dalej. Do czego zmierzam? Do tego, że Kościół cały czas się rozwijał. Cały czas się zmieniał. Zbór w Antiochii był już zupełnie innym zborem niż ten w Jerozolimie. Kolejne zbory w Koryncie, w Galacji, w całej krainie Galatów. Tam było kilka zborów, kilka miast. Były zupełnie inne niż ten w Jerozolimie. Gdzie więc mamy jakiś wzór, do którego mamy dążyć? Apostołowie ginęli śmiercią tragiczną zwykle, oprócz jednego. Uczniowie apostołów, później następni. Powstawały pisma, Ewangelie, listy. Stworzono kanon Nowego Testamentu. Zastanawiano się, które te pisma powinny się znaleźć. Nie będziemy dzisiaj na ten temat mówili, w jaki sposób powstał kanon. Ale zaczęły się poważne spory. Spory chrystologiczne. Spory o Trójcę Świętą. Wierzymy w Trójcę, nie wierzymy w Trójcę. Czy Chrystus był prawdziwym człowiekiem, czy tylko prawdziwym Bogiem? Jeżeli był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem, to jak te natury ze sobą tam gdzieś się przenikały, czy też nie. Czy był pozornie Bogiem, pozornie człowiekiem. To wszystko bardzo mocno różniło chrześcijan pierwszych wieków. I dochodzimy do sytuacji, kiedy chrześcijaństwo zaczyna być religią najpierw prześladowaną, potem uznawaną za równorzędną. No i w końcu osiągnęliśmy ten najlepszy dla nas punkt, czyli staliśmy się religią panującą. No i znowu pytanie, czy rzeczywiście to był taki najlepszy moment? Kościół był nieustannie w drodze. Dochodzimy do czasów reformacji. Właściwie po co była potrzebna reformacja? Albo inne pytanie, czy reformacja była dziełem, takie podchwytliwe pytanie, dziełem człowieka czy Boga? Oczywiście na to pytanie nawet dzisiaj współcześnie odpowiemy, czy odpowiedzą ludzie w zależności od punktu siedzenia, tak? Niektórzy powiedzą, że oczywiście człowieka, bo to Luter i w ogóle i to dlatego, że chciał się ożenić albo coś tam. Inni powiedzą, i to też słyszeliśmy z moją żoną wykład biskupa katolickiego, który mówił, że reformacja tutaj na Górnym Śląsku w Bytomiu była po to, żeby zagarnąć, i we Wrocławiu, żeby zagarnąć złoto i majątek tych zakonów, bo po prostu o to chodziło rajcom miasta. Reformacja była dziełem człowieka czy Pana Boga? No tak, ale efektem reformacji, może nie tyle efektem reformacji, co także jednym z efektów była wojna 30-letnia. To była wojna religijna pomiędzy dwoma wyznaniami. Krwawa, długa, wyniszczająca. Kościół cały czas się zmienia. Zmienia się dlatego, że gdzieś tam zostałem z notatkami. Kościół zmienia się dlatego, że ludzie się rozwijają, społeczeństwo, w którym żyjemy, się rozwija, ale myślę też, że Pan Bóg sprawia, że wpływa na to, w jaki sposób Kościół funkcjonuje. Myślę, że starsi z nas mogliby z pewnością przypomnieć sobie ten Kościół zaraz po wojnie. Może ktoś pamięta jeszcze Kościół przedwojenny. Pewnie ten Kościół luterański był zupełnie inny. Inaczej wyglądały nabożeństwa. Byłem w kościołach, w zborach w Anglii. I tamte nabożeństwa no, wyglądają inaczej niż nasze. To znaczy podejrzewam, że tam został po prostu, czy forma nabożeństwa została jeszcze z tych lat 50., 60., jakie były w naszym kościele. Teraz ta forma jest zupełnie inna. Kościół jest w drodze. I właściwie zadawanie pytania, w którym momencie był idealny wzór, jest fałszywym pytaniem, złym pytaniem. Nigdy nie było, Kościół nie miał takiego kształtu, o którym można by było powiedzieć, że jest idealnym wzorem. Kościół cały czas jest w drodze i cały czas się rozwijał i rozwija, zmienia. Bo uważam, że jest to wola Pana Boga. I teraz dochodzę do punktu mówiącym o teraźniejszości. Możemy jeszcze powiedzieć, że po reformacji, czy reformacja sprawiła, że nagle pojawiły się katechizmy, albo reformacja sprawiła, że Biblia została przetłumaczona na języki ojczyste i nagle ludzie mogli tę Biblię czytać, że stała się ona dostępna, bo przed reformacją nie była. Możemy powiedzieć, że inaczej rozumiemy powołanie. Wtedy mówiono o szczególnym powołaniu do stanu zakonnego, ewentualnie do stanu duchownego. Teraz wszyscy jesteśmy powołani. Zmieniło się podejście do pracy, bo kiedyś uznawano, że praca jest karą za grzech pierworodny, tak? Pamiętamy ten zapis z Księgi Mojżeszowej. Będziesz teraz w pocie czoła pracował, a ziemia będzie ci rodziła wspaniałe owoce. I wtedy ludzie rozumowali, że praca jest po prostu karą za grzech. Reformacja mówi, ty masz być, to jest powołanie, to jest to, że pracujesz, to jest twój przywilej, a jak masz pracować, to pracuj tak, jakbyś pracował dla Chrystusa. A potem były sytuacje, w których stwierdzono, że w świecie były różnego rodzaju wojny, było wiele osób, które były chore, cierpiały, były same i zaczęły powstawać diakonaty. Tak, bo przecież diakonaty w różnych miejscach, nie tylko tu w Dzięgielowie, ale w wielu, wielu różnych miejscach i krajach w Europie powstawały po to, bo była duża bieda i trzeba było tymi ludźmi w jakiś sposób się zająć. Kościół się rozwijał, cały czas się rozwija, cały czas jest w drodze. I dochodzimy do współczesności. Dokąd zmierzamy? Dokąd my, jako Kościół ewangelicki w Polsce, mamy zmierzać? Jak powinny się zmieniać nasze parafie, zbory? Czy i jak ewentualnie powinny zmieniać się nabożeństwa? Czy powinny się zmieniać formy pracy? Czy mówimy, że osiągnęliśmy ten najlepszy punkt w historii rozwoju Kościoła i teraz musimy wszystko utrwalić, zabetonować? Nic, żadnych zmian. Znaczy, podobno tak o luteranach mówią, że żadnych zmian. Pewien zielonosiątkowiec opowiedział dowcip o zmianie żarówki. Żarówka się przepaliła. Zielonosiątkowcy zbierają się i modlą się o to, żeby żarówka się zmieniła, tak? Luteranie zwołują radę parafialną. Należy zmienić żarówkę. Zmienić? Nie, żadnych zmian. Nic nie zmieniamy. Dokąd zmierzamy jako Kościół? Myślę, że to jest wyzwanie, które, czy pytanie, które powinniśmy ciągle sobie zadawać. I to nie jest tylko decyzja synodu, biskupa, konsystorza, rady synodalnej, tylko to jest pytanie, które powinno być stawiane sobie w każdym zborze. To jest pytanie, które powinno być zadawane w modlitwie też. Czasami jako ludzie, podawałem te przykłady chociażby pierwszego zboru, mówimy, że teraz nam jest dobrze. Ale potem czasami interweniuje Pan Bóg. Ta interwencja może być czasami bardzo bolesna. Dokąd więc zmierzamy? Jakiś czas temu na synodzie przedstawiłem swoje spojrzenie na Kościół. Mówiłem o sześciu punktach. Można to znaleźć gdzieś w zwiastunach, było to publikowane. Myślę, że bardzo ważnym punktem jest zwrócenie na nowo uwagi i pytania o rolę członków Kościoła. Mówi się o powszechnym kapłaństwie i używa się takiego trochę w Polsce, akurat jest to trochę takie kiepskie słowo, rola świeckich w życiu Kościoła. To jest pytanie, które chyba powinno się zadawać i nad którym powinno się pracować. Jakie jest miejsce członków Kościoła, członków zboru, członków parafii, w tej parafii? Nie dam odpowiedzi. Ale zwracam uwagę na to, że cały czas Kościół zmieniał się trochę tak, jak zmieniało się środowisko, w którym żył. W tej chwili żyjemy w środowisku, w społeczeństwie, które jest bardzo otwarte. Ludzie sami decydują, co chcą robić, jak chcą robić. I ewentualnie są bardzo zaangażowani. I myślę, że trzeba znaleźć miejsce i zachęcić ludzi do tego, by znajdowali swoje miejsce w parafii, w zborze, w diecezji, w kościele. Rola wiernych w kościele. Do przepracowania, do przemyślenia. W paru miejscach miałem wykłady już takie stricte na temat roli powszechnego kapłaństwa. I chociażby zwróciliśmy uwagę na to, że w czasie komunii przy dystrybucji jest miejsce dla świeckich. Jest miejsce dla świeckich czynnie w nabożeństwie. Ale widziałem, czy słyszałem wręcz wielkie oburzenie. Tak nigdy nie było, tak nie wolno. No właśnie, czy chcemy zakonserwować to, co było? Czy też szukamy cały czas drogi, w którym kierunku powinniśmy pójść jako Kościół? Jako Kościół też zmierzamy się z pytaniem o ordynację kobiet. Jesienią będę składał wniosek, który będzie głosowany w przyszłym roku na wiosnę na synodzie. Pytanie, jakie jest miejsce wszystkich wiernych w Kościele? Jakie jest miejsce kobiet w Kościele? Może warto na ten temat rozmawiać? Może warto studiować Boże Słowo? Bo jeżeli ktoś powie w naszym kościele, że kobieta w zborze niechaj milczy, to jest mi przykro, ale myśmy już co najmniej z 80 lat stwierdzili, że tak nie jest. Bo siostry wygłaszają kazania, przemówienia, poprowadzą nauczyciele szkółki niedzielne, lekcje religii. Bo mamy diakonów, przedtem panie katechetki wprowadzone w urząd. Taki ciekawy polski wymysł. Ordynacja, ale nazwana wprowadzeniem w urząd. Więc musimy sobie odpowiedzieć na pytanie. Jakie jest miejsce kobiet w Kościele? Ale myślę, że można stawiać jeszcze wiele różnych pytań o to, dokąd mamy zmierzać i w jaki sposób się rozwijać. Bo czy tego chcemy, czy nie, to na pewno będziemy się rozwijali. Ostatnio, już na sam koniec, bo mój czas mija, na sam koniec chciałem przeczytać fragment z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, z 6 rozdziału. No i przeczytam wiersze od 11 do 13, chociaż te 12 i 13 są takie bardziej dla mnie przemawiające. Usta nasze otwarły się przed wami, Koryntianie. Serce nasze szeroko się otwarło. Nie ma u nas, nie u nas jest wam ciasno, ale ciasnota jest w sercach waszych. Ponieważ zaś należy się odwzajemniać przez to, jak do dzieci mówię, rozszerzcie i wy serca wasze. Myślę, że jednym z ważnych zadań, które jest przed nami, przed każdym z nas indywidualnie postawione, to prośba do Pana Boga, by nasze serca rozszerzał, żebyśmy cały czas się rozwijali, byśmy poznawali, co jest dobre, a co złe. To gdzieś uciekło mi w moich notatkach, ale chcę powiedzieć, że Kościół się w różnych kierunkach rozwijał, nie zawsze dobrych. Potem następowały różnego rodzaju powroty, bo rozpoznanie tego, co dobre, od tego, co złe, jest bardzo istotnym elementem szukania drogi dla Kościoła. Jesteśmy więc Kościołem, który jest w drodze. Dokąd zmierzamy? Dziękuję.
Tak, jesteśmy Kościołem w drodze i myślę, te myśli, które zostały nam tutaj podane przez księdza biskupa, będą mogły być jeszcze przez nas wspólnie dyskutowane, zastanawiane, jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, czy tego nie ustalałem. Mamy tutaj jeszcze sposobność, żeby usiąść przy kawie, przy herbacie lub zjeść coś z grilla lub kromkę chleba, choćby ze smalcem i zadać, porozmawiać. I pamiętać też o takiej, przy tej okazji, podstawowej zasadzie też reformacji, ecclesia semper reformanta, czyli Kościół się wciąż też reformuje, zmienia, bo tak tutaj było to powiedziane, jesteśmy świadkami tych zmian cywilizacyjnych, kulturowych, społecznych, obyczajowych, ale też jest takie zdanie, że Kościół jest dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego, czy do wszystkiego. I też musimy w tym zachować wielką ostrożność, bojaźń Bożą, nie? I to, co ksiądz biskup mówił, też w różnych meandrach i, że tak powiem, bocznych drogach Kościół czasami się też pogubił, parafie się pogubili, ludzie się pogubili. I za te myśli, które zostały jakby zawieszone troszeczkę też później, bo może ktoś oczekiwał, nie? Odpowiedzi. Je nie znajdziemy dzisiaj, ale jest to też pytanie, które każdy sobie sam musi zadawać, nasze parafie poszczególne, my tu w Dżingielowie i też cały Kościół. I w tej drodze, i w tych pytaniach jesteśmy właśnie teraz. Tak? Tak, jak najbardziej.
Znaczy, proszę Państwa, ja chciałem powiedzieć, że specjalnie daję możliwość pewnego rodzaju zawieszenia, dlatego że Kościół katolicki daje pewne odpowiedzi. Tak? Tam należy robić to, co każe ksiądz, żeby być zbawionym. I nie należy zbyt dużo myśleć. To, co zrobiła reformacja, dała indywidualną odpowiedzialność danej osobie. Tym bardzo mocno się różnimy. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli mamy spowiedź, to w Kościele katolickim jest ta uszna spowiedź, kiedy ksiądz mówi, teraz daję ci rozgrzeszenie albo nie, daję ci taką i taką pokutę, musisz to i to zrobić, tak? I będzie wszystko w porządku. U nas mówimy, jeżeli żałujesz, to Pan Bóg ci odpuszcza, albo odpuszczam ci w imieniu Pana Boga, ale to jest twoja decyzja, twoja rola z Panem Bogiem. Może ktoś powiedzieć łatwiej? Nie, trudniej. Bo to nie ja jako duchowny biorę odpowiedzialność za ciebie, ale ty bierzesz odpowiedzialność za siebie. I teraz jeżeli ktoś oczekiwał, że przyjdę i powiem jako biskup kościoła, teraz w każdej parafii to będzie wyglądało tak, 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 bo my idziemy tą drogą. Nie. każdy z nas musi zadać sobie, czy są zadawane te pytania i powiedzieć, jakie jest moje miejsce w parafii, jak chcę, żeby ta parafia wyglądała, dokąd chcę, żeby mój zbór szedł i jak się rozwijał. Nie tylko proboszcz, który przyjdzie i powie, proszę Państwa, dzisiaj, nie wiem, remontujemy kościół, też jest ważnym elementem, pięknie macie wyremontowany kościół, który kiedyś był kaplicą, jak ja tutaj chodziłem. Patrzę na Kornela, ale jest teraz groźnie na mnie popatrzał. Więc pięknie macie wyremontowany kościół. Ale mówimy o kościele, o zborze duchowym, za które nie tylko proboszcz ma odpowiedzialność, ale każdy ma odpowiedzialność, bo mamy tą odpowiedzialność przed Panem Bogiem. I nie ma prostych odpowiedzi w ewangelicyzmie. Natomiast są proste pytania, na które trzeba znajdować trudne odpowiedzi.
Dziękuję. Myślę, że będziemy szukali też tej odpowiedzi właśnie poprzez pryzmat Bożego Słowa i postawy, jaką nam pokazuje Jezus Chrystus, bo to jest dla nas ewangelików, tak? Odniesienie najważniejsze i podstawowe. Moi kochani, dziękując księdzu biskupowi za ten wykład, za podzielenie się tymi myślami. Myślę, że tak jak już powiedziałem, możemy to przenieść do wspólnej ewentualnie dyskusji, do czego was oczywiście zachęcam. Chciałbym, zanim poproszę księdza biskupa o modlitwę i udzielenie nam błogosławieństwa, bo powiedzmy w taki sposób oficjalny też, jakby to dzisiejsze nasze 16 święto zborowe dobiega do końca, choć jeszcze chcę was zachęcić do tego, aby skorzystać czy z tych dań, jakie mamy tam z grilla, czy może napić jeszcze herbaty, kawy, czegoś ciepłego, jeszcze usiąść, jeszcze porozmawiać. I jeżeli znajdziecie czas, to na godzinę 18 chcemy otworzyć tą wystawę związaną z właśnie jubileuszem reformacji. Wystawa jest zatytułowana Reformatorzy. Nie jest skoncentrowana tylko na samym dziele powiedzmy, reformacji wittenberskiej, samej postaci Marcina Lutra czy Filipa Melanchtona, ale też jak to oddziaływało na Europę i jak ta reformacja się na przestrzeni też późniejszych lat, wieków rozwijała. Tak jest przygotowana tutaj przez wydawnictwo Augustana, ale myśmy ją jeszcze poszerzyli o nasz diakonat, o historię diakonatu, o księdza seniora też Kulisza. Jest tam też ileś kilkanaście plansz, szukam księdza Emila, które też jeszcze o tym mogą przypomnieć, powiedzieć, więc jest to taka wielopłaszczyznowa plus informacja, co okazuje się, że czasami ludzie mieszkający w Dżingielowie, będący mieszkańcami Dżingielowa, nie wiedzą, co robi Centrum Misji Ewangelizacji, że jest diakonat, no dosłownie mówię, i że jest dom opieki, który taką, a nie inną działalność, powiedzmy, na rzecz drugiego człowieka prowadzi. Też tam staraliśmy się to zamieścić. Nie jest ona jeszcze do końca gotowa, pełna. I tylko dla takiej jeszcze informacji, jeżeli chodzi o tą wystawę, ona będzie głównie czynna w niedzielę i to po południu, bo obawiam się, że przez tydzień, jakby tam ktoś siedział nawet popołudniami, to miałby nikłą frekwencję. Jest też możliwość umówienia się telefonicznie i ewentualnie przeczytanie, zwiedzenie, zobaczenie, zapoznanie się z tymi materiałami dzisiaj i przez cały wrzesień, bo to jeszcze jest ważna informacja, jest ona czynna. Obiecałem jeszcze, i tu sobie przygotowałem, otrzymaliśmy od naszego wójta prezent jako parafia, czyli była mowa o tym psalmie 23. I tak każdy zobaczył to opakowanie i to się może domyślał, co to, jak ten psalm tam będzie wyglądał. I widzicie, tak to wygląda. Tak? Piękna tutaj grafika i właśnie zapisana treść psalmu 23. I zawiesimy sobie to w zakrystii i będzie nam to też przypominało. Musimy jeszcze poprosić o jakiś podpis i datę, żeby to było też uwiecznione, bo potem się zapomni. Chcielibyśmy teraz powstać i chciałbym księdza biskupa poprosić, aby poprowadził nas w modlitwie i udzielił błogosławieństwa.
Wszechmogący, miłosierny Panie, chcemy Tobie podziękować za to, że to Ty jesteś Panem Kościoła. I pozwól nam, byśmy umieli sobie to co jakiś czas przypominać, Albo cały czas pamiętać, że to Ty jesteś Panem Kościoła. Że to Ty podejmujesz decyzje, Ty wyznaczasz drogi, kierunki. Ale naucz nas także zadawać pytania i naucz nas poszukiwać odpowiedzi. W Tobie pytać, dokąd mamy iść, w jaki sposób mamy się rozwijać. Bo Panie, wiemy jedno, że na pewno nigdy żaden kościół, żadna parafia, żaden zbór nie stoi w miejscu. Ciągle się reformujemy, rozwijamy, bo taka jest Twoja wola. I Panie, możemy zauważać dobre rzeczy w danych momentach historii, ale to tylko lusterko wstecz. Mamy spoglądać do przodu przez szybę przednią, która jest o wiele większa. Mamy odnajdywać znaki, drogowskazy, patrzeć na to, co stanowi niebezpieczeństwo, ale także to, co stanowi dobrą, szeroką drogę, którą możemy bezpiecznie jechać. Pozwól, Panie, byśmy słyszeli to, co Ty podpowiadasz, co Duch Twój Święty mówi, byśmy rozszerzali nasze serca, umysły, byśmy przyjmowali cały pakiet Twojego błogosławieństwa i stawali się także Twoimi świadkami dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Dzisiaj też chcemy prosić o tych wszystkich, którzy muszą opuścić swoją ojczyznę i szukają schronienia tutaj w Europie. Prosimy o to, byś rozszerzał nasze myślenie, nasze serca, naszych przywódców w Europie. Byś, Panie, sprawił, że jako chrześcijanie byśmy umieli przyjmować obcego przybysza. Byśmy umieli kochać Ciebie, kochając ludzi. By te puste naczynia przy stołach wigilijnych nie były tylko pustym symbolem. Prosimy Cię o to, byś nam błogosławił. A wszystko to, czego nie potrafimy wypowiedzieć swoimi słowami, chcemy przynieść w Twoich słowach. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. Amen. A błogosławieństwo w Trójcy jedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego, niech spocznie na nas. Amen.